Wokulski robi w Paryżu? Może teraz znajdziemy tę odpowiedź. Przed spotkaniem z profesorem Duchem dzieje się tak, oprócz tego, że zachwyca się miastem. A ja za czym goniłem? Naprzód za perpetuum mobile i kierowaniem balonami, potem za zdobyciem stanowiska, do którego nie dopuszczali mnie moi własni sprzymierzeńcy. Nareszcie za kobietą, do której prawie nie wolno mi się zbliżyć. A zawsze albo poświęcałem się, albo ulegałem ideom wytworzonym przez klasy, które chciały mnie zrobić swoim sługą i niewolnikiem. I wyobrażam sobie, jakby to było, gdyby zamiast Warszawy, to już wam czytałam, i końcówka. A gdyby nareszcie, posiadając majątek, zakochał się w arystokratycznej pannie, nie spotkałbym tylu przeszkód w zbliżeniu się do niej, mógłbym ją poznać i albo wytrzeźwiałbym, albo zdobyłbym jej wzajemność. W żadnym zaś wypadku nie traktowano by go jak murzyna w Ameryce. Mocne słowa, nie rozmawia się z białymi o kolorze skóry. Murzyn w Ameryce. Czyli co? Jak traktuje się go jak niewolnika, jak tego gorszego zawsze. Człowiek jakiś, mimo że tolerancja, to jednak nie. To jest udawane. No i on dalej się zachwyca, mówi, że tu zakochani nie rozpaczają, ale tańczą, śpiewają, w ogóle najweselej pędzą życie. Gdy nie mogą zdobyć się na małżeństwo urzędowe, tworzą wolne stadło. Piękne określenie. Życia na kocią łapę. Gdy nie mogą przy sobie chować dzieci, oddają je na mamki. Tu miłość nigdy chyba nie doprowadziła do obłędu rozsądnego człowieka. Obłęd rozsądnego człowieka. To jest, pomyślę nad tymi epitetami, jakie tu są stosowane. Dwa ostatnie lata mojej egzystencji schodzą na oganianie się za kobietą, której może bym się nawet wyrzekł, poznawszy ją dokładniej. No co z tego zdaję sprawę? Jest chory. Cała moja energia, nauka, zdolności, taki ogromny majątek tonął w jednym afekcie dlatego tylko, że ja jestem kupcem, a ona jakąś tam arystokratką. Czyliż ten ogół w mojej osobie nie krzywdzi samego siebie. Tu sięga do najwyższego punktu samokrytyki. Poznał niedorzeczność swego położenia i postanowił wydobyć się. Co robić? Co robić? Już ci to, co robią inni. A cóż oni robią? Przede wszystkim nadzwyczajnie pracują po 16 godzin na dobę. Jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj ludzie ciężko pracują, to tutaj widzimy, że tak zawsze było. Bez względu na niedzielę i święta. Dzięki czemu spełnia się tu prawo doboru, wedle którego tylko najsilniejsi mają prawo do życia. Chorowity zginie tu przed upływem roku. Nieudolny w ciągu kilku lat. A zostają tylko najsilniejsi i najzdolniejsi. Ci zaś, dzięki pracy całych pokoleń, takich jak oni, bojowników, znajdują tu zaspokojenie wszelkich potrzeb. A rozdział następny mamy tę rozmowę z Geistem, który mówi nie. Dzięki postępowi wcale się społeczeństwo nie rozwija, tylko głupi ludzie przetrwali i ciągle się mnożą. Jeśli mamy od razu zestawienie na początku wyobrażeń Wokulskiego o Paryżu i przychodzi Geist, profesor Duch, którego wątpimy, czy istnieje, i strzela go w twarz, żeby mu przytomnić, że to wszystko to są tylko i wyłącznie mrzonki. To co sobie on myślał. Ale to nie, jeszcze nie wszystko, bo mnie interesuje to, co jest dalej. On tutaj sobie nieźle się sam kopie. Tym sposobem Paryż jest arką, w której mieszczą się zdobycze kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu wieków cywilizacji. Wszystko tu jest zacząwszy od potwornych posągów asyryjskich i mumii egipskich, skończywszy na ostatnich rezultatach mechaniki, elektroniki, od dzbanów, których przed 400 wiekami Egipcjanki nosiły wodę, do olbrzymich kół hydraulicznych i tak dalej, że to wszystko to są cuda, że oni mają to czas. Tutaj rozważa o tym, dlaczego oni się lepiej rozwinęli. I w końcu mówi, czym ja jestem? Jestem człowiek zmarnowany. Miałem ogromne zdolności i energię, lecz nie zrobiłem nic dla cywilizacji. Zobaczcie, on tu jest jak Faust. Faust miał całą wiedzę, ale nie zrobił niczego dla kogoś, żeby polepszyć jego byt. I to jest ten sam kompleks. Kompleks mistrza. Przydałby mu się w takim razie kto? Kto przyszedł do Fausta i mu pozwolił? Ja mam częścią tej siły, która wiecznie źle pragnąc, wiecznie czyni dobro. A kto przychodzi do Wokulskiego? Geist. Jako wariat. Do Kordiana w szpitalu przychodzi też jak w postaci lekarza. Szatan. I mówi mu prawdę. I mówi mu, jak świat wygląda. I teraz to, do czego dochodzi bohater, jest tym, paradoksalnie, do czego na inną drogę chciał sprowadzić szatan tego bohatera, a ten bohater wychodzi na prostą. Jak to jest z Wokulskim? Przecież tamto było ja częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc czyni dobro. A to jak to się dzieje z tym Geistem? To Geist mi mówi, ty jesteś... Skąd on by wiedział? Może to jest jakaś postać szatańska? Może to jest jakiś demon? Dlaczego ten rozdział nazywa się Widziadło? Ci, którzy stworzyli te cuda, albo je gromadzili w jedno miejsce, ci nie byli jak ja, szalonym próżniakiem. Tak sobie mówiąc, czuł, że wstyd go ogarnia i znowu, załatwiwszy w ciągu paru godzin interesa Suzina, To nie są interesy z Suzinem, to są interesa Suzina. Włóczył się po Paryżu, błądził po nieznanych ulicach, tonął wśród krociowego tłumu, zanurzał się w pozorny chaos rzeczy i wypadków i na dnie jego znajdował porządek i prawo. Tu znowu dla odmiany pił koniak, grał w karty i w ruletę albo oddawał się rozpuście. Co robił Wokulski w Paryżu?
On korzystał z domów publicznych.
Pojechał sobie do Paryża pozachwycać się miastem i też dokopując sobie tego zachwytu i że on jest z innego świata, on chce sięgnąć po ten świat. I zaczyna od koniaczka, nocnego życia, gry w ruletkę. Hazardzik tu wjeżdża. I nocna rozpusta. A później spotyka geista, ducha, szatana. I zmienia się jego myślenie o tym Paryżu. Zdjęta zostaje maska tego miasta. Ten wątek o tej rozpuście był mi potrzebny. Bo dlaczego Wokulski wróci z Paryża? O tym też jest mem. Dostaje wiadomość. Od kogo? Od prezesowej. A chwilę przed tym on spotyka się z tym Palmierim, tym magnetyzerem. Mówi, że pewnie Geist go oczarował, że Łęcka go oczarowała. A później mówi, nie, bo ten Palmieri by powiedział, że szkoda mi mojej energii, bo pana trudno oczarować. To nie będzie takie łatwe z pana osobowością. I on nagle sobie myśli, okej, może to prawda. I leci na skrzydłach, nie wiadomo po co, do kolejnych widziadeł. I leci do tych widziadeł i te widziadła przeniosą go znowu na tereny Polski. Czy on będzie już mądrzejszy? Czy będzie wiedział coś więcej o sobie? Mój kochany panie Stanisławie, dobrze, widać, bawisz się podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień i ja także chciałabym poradzić się ciebie o budowie cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka, usłyszawszy, że pisze do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się wręcz przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Czyli to też jest gra towarzyska? Czyli może nie jest taką słodziutką staruszką? No i co się dzieje? Ten się zrywa, krzyczy, garson, hej garson, co, rachunek, cały rachunek za ostatnie 5 dni, cały, rozumiesz, zaraz, tak, natychmiast. I powóz na dworzec kolei północnej, natychmiast. I tak się kończy rozdział, a następny rozdział, który wcześniejszy był zatytułowany, ciągle przypominam, widziadło, następny się nazywa Człowiek szczęśliwy w miłości. I tu mamy tytuł ironiczny. Wróciwszy z Paryża do Warszawy, Wokulski został drugi list prezesowej. Nie myśl, pani Stanisławie, kończyłaś, zapraszam cię z powodu twoich świeżych awansów. Czyli osiągnięć. Dla pochwalenia się znajomością z tobą tak czasem bywa, ale nie u mnie. Chcę tylko, ażebyś odpoczął po swych ciężkich trudach, a może i rozerwał się w moim domu, gdzie oprócz gospodyni, starej dudziarki znajdziesz jeszcze towarzystwo młodych i ładnych kobiet. Dużo mnie obchodzą młode i ładne kobiety, mruknął Wokulski. Następnej zaś chwili przeszło mu na myśl, o jakich to awansach pisze prezesowa, czyżby już nawet na prowincji widziano jego zarobku, choć sam nikomu o tym nie wspominał. No i tutaj się nam zaczyna. Dalej będzie mówił, znowu mamy do jakieś różne plotki na jego temat. Zobaczy, że podczas jego nieobecności dostał ze 100 listów, przeróżnych, łącznie z jakimś donosem, że ta Stawska i ten Rzecki to okropni ludzie. Oczywiście wiemy, kto napisał taki donos, kto? Krzyżowska pisała takie rzeczy, nie lubiła młodej kobiety Stawskiej, bo to taka nie wiadomo, czy to wdowa, czy to panna, niejasny status ma, więc źle. Było tyle tych liścików do niego podczas tej jego nieobecności, że mówił, o kurde, muszą zdrowe plotki krążyć o mnie. Bardzo dużo ludzi mu się nagle zaczęło kłaniać, jak on szedł sobie ulicą. Obcy wskazywali na niego, gdy przechodził. Byli jednakże i tacy, którzy z widoczną niechęcią zwracali od niego głowę. Między innymi zauważył dwóch znajomych jeszcze z Irkucka, co go dotknęło w przykry sposób. Cóż się znowu, dostali bzika? On ma takie wrażenie, poczucie, że wszyscy reagują jakoś na niego. Wszyscy widzą, że coś on zrobił. Może dlatego, że on robił te tajne jakieś interesy, które były nielegalne. Z reguły, jak się zrobi coś, co nie do końca się jest przekonanym o moralności danej rzeczy, to macie wrażenie, że ktoś was może zobaczyć. Wie, że wszyscy wiedzą. Ja kiedyś miałam taką sytuację tu w szkole. Wyszłam z łazienki, a byłam w sukience i niestety w rajstopie włożyłam połę tej sukienki. Cały tył. Więc pazerowałam się po szkole na parterze w samych majtkach. Nie czułam tego. Wstyd ogromny. I podeszła do mnie dziewczyna z klasy, którą miałam trochę na pieńku wtedy. I mi to powiedziała, czy ja tak specjalnie. Uratowała mi życie, słuchajcie. I nikomu nie powiedziała, bo nikt się nie śmiał. Ale jak weszłam, bo później miałam po tej przerwie lekcji z nimi, to cały czas miałam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą i to wiedzą i że się w duchu śmieją. A nikt nie zareagował. Nic. Albo umieli zachować, albo ona naprawdę tego nie przekazała, ale ja się przespacerowałam w koronkowych majtkach po szkole na dole. Ta presja, że wszyscy wiedzą, ja nie byłam w stanie normalnie prowadzić tej lekcji, bo miałam wrażenie, że każde spojrzenie każdej osoby jest jakimś komentarzem do tego, co się wydarzyło. Może dlatego Wokulski ma wrażenie, że wszyscy na niego patrzą i go oceniają? A zwłaszcza źle ci ludzie, których znał z Irkucka. A w Irkucku co? Siedział? Za bycie patriotą. A teraz pewnie dalej chodzi o ten handel bronią. I może dlatego oni są na niego, jemu się wydaje, że oni są na niego obrażeni. To jest dla nas sugestia, co on tam mógł robić z tym Suzinem w Paryżu. Na drugi dzień pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, że propozycję przyjmuje i że w połowie października będzie w Moskwie. Od razu dostajemy taką informację, czyli dalszy ciąg jest interesów. Później zaś wieczorem wyjechał do prezesowej, której majątek leżał o kilka mil od niedawno wybudowanej kolei. Czyli gdzie? Przeczytam wam tutaj, o co chodzi. To chodzi o kolej nadwiślańską. Prowadziła z Mławy przez Ciechanów i Nasielsk do Warszawy, a stąd do Dęblina. Jego ówczesna nazwa to był Iwangród. Do Puław, do Lublina, do Chełma i dalej do Kowla. Została oddana do użytku w 1870 roku, a więc w 1878 można ją było uważać za niedawno wybudowaną. Prus jeździł tą trasą na swoje doroczne wakacje do Nałęczowa. To też ta ciekawa ciekawostka. Co w tym samym czasie robił Sienkiewicz? Był w Afryce, był w Stanach. A gdzie był Prus? W Nałęczowie. Wszyscy wiedzieli, że on przyjedzie. Po długim staniu pociąg zwolna ruszył. Była już noc duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. Przyszły mu na myśl syberyjskie noce, gdzie niebo bywa niekiedy prawie czarne, zasiane gwiazdami jak śnieżyca, gdzie mała niedźwiedzica krąży prawie gwiazdami jak śnieżycą. Krąży prawie nad głową Herkules, kwadrat Pegaza, bliźnięta, świecą niżej niż u nas nad horyzontem. To jest drugie spotkanie Wokulskiego z opisem nieba. Gdzie jest pierwsze? Teraz mu niebo mówi o potędze wszechświata i przypomina mu śnieżyce, które znam. A pierwsze? Kiedy płynie Dunajem. Pamiętacie? Wokulski płynąc Dunajem uświadamia sobie, że te drzewa przypominają mu drzewa, które zna z Polski. Że te piaszczyste brzegi przypominają mu polską naturę. I że w tym momencie jest tak kompletnie samotny. On jedyny patrzy na to niebo i tylko to niebo jest tym jego, co go łączy z Polską, że tam też jego znajomi, chociażby Rzecki, mogą patrzeć na ten sam księżyc, na który on patrzy. I wtedy mówi o tym, że dlatego powraca, bo wył z bólu jak pies z tęsknoty. Zobaczcie, jakie to jest dobre do argumentu, że Wokulski był romantykiem. On jest sentymentalistą. Słuchajcie, i mamy bardzo mocny fragment, bo on jedzie do prezesowej. Gdzie jedzie w takim razie? Do kogo jedzie? Jak się nazywa ta miejscowość? Zasławek. No i to jest niesamowite, jak to jest opisane. Bo to jest Sielanka. Mamy posiadłość na wsi. Tam są wszyscy. To jest jak Soplicowo, słuchajcie. Tylko to jest parodia Soplicowa. Jest prestiżowe. Nic to nie trzeba robić, zobaczcie. Jest Sielanka. Zrobiło mu się gorąco i uczuł jakąś przemianę w duszy. Przypomniał sobie swego ojca i stryja, Kasię Hopfer. A, to jest jeszcze jedna kobieta, która się w nim kochała, Kasia Hopfer. Która tak go kochała, Rzeckiego, Leona, Szumana, księcia i tylu, tylu innych ludzi, którzy złożyli mu dowody niewątpliwej życzliwości. Co warta cała jego nauka i majątek, gdyby dookoła siebie nie miał serc przyjaznych, na co zdałbyś największy wynalazek Geista, gdyby nie miał być orężem, który zapewni ostateczne zwycięstwo rasie ludzkiej, ludzi szlachetnych i lepszych. Jest i u nas niemało do zrobienia, szepnął. Są i u nas ludzie, których warto wydźwigać albo wzmocnić. Za stary jestem na robienie epokowych wynalazków. Niech się tym zajmują ochoccy. Ja wolę innym przysporzyć szczęścia i sam być szczęśliwym. Takie wrażenie, takie uczucie mu natychmiast zmienia ten widok Sielanki. Tego miejsca, gdzie on jedzie. Bo jest nakręcany miłością. Tak? W sensie tą wizją, że spotka Belę. Przymknął oczy. Widział pannę Izabelę, która patrzyła na niego w dziwny i jej tylko właściwy sposób i łagodnym uśmiechem przytakuje jego zamiarom. Zapukano do drzwi przedziału i wchodzi nadkonduktor. Pan baron Dalski pyta się, czy może się tu przysiąść. Jedzie tym samym wagonem. Pan baron? Owszem, niech będzie łaskaw. No i tutaj mamy już tylko od razu, zobaczcie, od razu znowu mamy wizję Beli i Sielanki, którego czeka, że on sobie w końcu odpocznie. I siada pan baron Dalski, który jest tak naprawdę jedną z projekcji tego, jak mogłoby się potoczyć życie Wokulskiego jako bogatego mężczyzny, starego bogatego mężczyzny, który zwiąże się z młodą arystokratką. Kpina, kpina, kpina.
I oni się spotykają razem i razem jadą. Jechać na tym samym wózku. Oni jadą na tym samym wózku. I Izabela w tym zasławku będzie oszukiwała. A może będzie tak czuła? Nie wiadomo. Ale będzie przynajmniej wysyłała wiele powodów do złudzeń Wokulskiemu, że jednak będą razem. Tak samo jak Ewelina będzie cały czas łudziła barona i będzie zakochany. I będzie w to wierzył, że ta młoda dziewczyna chce z nim być. Oni jadą na jednym wózku, w jednym wagonie. Ta rozmowa jest przyurocza, tak swoją drogą. Rozmawiają oczywiście o szczególnej narzeczonej, o tej kobiecie, Fela Janocka. Dalej mamy wiejskie rozrywki. Mi zależy na tym, żebyśmy sobie jeszcze dokładnie zanalizowali to, co się dzieje w tym śmiesznym teatrze, w komedii pomyłek, jaką staje się Zasławek. O czym ci ludzie tam rozmawiają? Tak swoją drogą oglądaliście Wielkiego Gatsby'ego? A teraz proszę to porównać do Wokulskiego. Niestety musimy zbadać ten fragment, niestety, bo jeżeli ktoś nie czytał, to będzie miał luki, a jeżeli ktoś czytał, to będzie miał powtórkę. Ale tak jak z tym Geistem. Wydaje mi się, że widzę coś pąsowego od par Wokulski. A, to pani Wąsowska. Ciekawym, czy jest i moja narzeczona, mówi baron. Coś pąsowego. A to Wąsowska. Znacie takie określenie? Zdaje mi się, że widzę coś pąsowego od par Wokulski, a baron odpowiada, a, to pani Wąsowska. Jak kwiatek, nie? Kwitnący, rumiany, charakterny. Widoczny. To jest taka rozmowa, wiecie, no ten ma 45 lat, ten ma 70 i oni razem jadą na jednym wózku i to jest już... Wokulski też zmienia narrację. On tutaj też gra w tym Zasławku. Bardzo gra. Też jest aktorem w tym Teatrze Świata. Jest kilka pań, rzekł Wokulski, któremu w tej chwili przypomniała się panna Izabela. Znowu. Jeżeli jedzie z nimi, to dobra wróżba, pomyślał. Oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, wołano, wywijano chustkami. W powodzie zaś baron coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia. Wyobraźcie sobie, jak komiczną postacią jest ten baron Dalski. On ciągle drży z podniecenia, że ta młoda dziewczyna z jego narzeczoną. On cały czas się trzęsie. I on już wygląda przez okno, no moja Felka Janocka. Tylko, że jest projekcją tego, co by zrobił Wokulski, gdyby też był szczęśliwy. Kiedy, inaczej, kiedy by uwierzył, kiedy by nie dał się tej... nie dostrzegł, że to jest obłuda. Bo baron Dalski nie widzi, że to jest obłuda. Wokulski byłby taki sam. Powóz stanął, ale rozpędzony brek przeleciał około niego jak burza o śmiechu i okrzyków i zatrzymał się o kilkadziesiąt kroków dalej. Widocznie naradzano się nad czymś w sposób hałaśliwy i zapewne coś uradzono, gdyż towarzystwo wysiadło, a brek pojechał dalej. Dzień dobry, panie Wokulski, zawołał z kozła ktoś, wywijając długim batem. Wokulski poznał Ochockiego. Ochocki tutaj też jest nienaukowcem. Też gra. Jest tutaj jednym z tych wychillowanych arystokratów. Tutaj sobie możemy pozwolić. Oni są tutaj na wieczną imprezę. Baron pobiegł w stronę towarzystwa. Naprzeciw wysunęła się dama w białej narzutce z biało-koronkową parasolką i szła powoli z wyciągniętą do niego ręką, z której zdawał się opadać szeroki rękaw. Baron już z daleka zdjął kapelusz i dopatrzy narzeczonej, prawie zanurzył się w jej rękawie. Po wybuchu czułości, który o ile był krótkim dla niego, o tyle wydał się bardzo długim dla widzów, baron nagle oprzytomniał i rzekł: pozwoli pani, że przedstawię pana Wokulskiego, mojego najlepszego przyjaciela, ponieważ zabawi to dłużej, więc w tej chwili obliguję go, ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce. Najlepszy przyjaciel, a Wokulski mówi, czego ten typ ode mnie chce? Przed chwilą, jak jechali razem tym wagonem, że chce się do niego przysiąść. Zobaczcie, jaki tutaj szwam świat pozorów, to jest bleśne. Znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa, skąd do Wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka. Wokulski... To jest dosłownie scena jak z Adamsów. Muszę powiedzieć coś po francusku. Dokładnie to robi baron Dalski Janocki. I Wokulski bierze tę piękną rękę, ściska ją i co? I czuje lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których było widać smutek i obawę. Ta dziewczyna kurna też tego nie chciała, nie? Ta gra jest dlatego, że ona też chce to grać, bo chce pieniądze. Tam nie ma miłości. Ten gorące uczucie, a ta lodowata. To szczególna narzeczona. Pomyślał. Pan Wokulski, zawołał baron, zwróciwszy się do dwóch pań i mężczyzny, który zbliżał się do nich. Pan Starski. I w końcu. Już miałem przyjemność, odezwał się Starski, uchylając kapelusza. I ja, odparł Wokulski. Teraz mamy walkę dwóch kogutów. Jakże teraz usadowimy się? Spytał baron na widok nadjeżdżającego breku. Jedźmy wszyscy razem, zawołała młoda blondynka, w której Wokulski domyślał się panny Felicji Janowskiej. Bo w naszym powozie są dwa miejsca. Słodko zauważył baron. Rozumiem, ale nic z tego. Odezwała się pięknym kontraltem dama w pąsowej sukni. Narzeczeni pojadą z nami, a do powozu niech siądą, jeżeli chcą, pan Ochocki z panem Starskim. Dlaczego ja zawołał z wysokości kozła Ochocki? Albo ja! dodał Starski. Bo pan Ochocki źle powozi, a pan Starski jest nieznośny, odpowiedziała rezolutna wdówka. Ona jedna od razu mówi, że Starski jest nieznośny. To jest Ken. Totalny Ken, taki bawidamek jeszcze. Teraz Wokulski spostrzegł, że dama ta ma pyszne, kasztanowate włosy i czarne oczy, a całą fizjonomię wesołą i energiczną. Już mi pani daje dymisję, westnął komicznie Starski. Pan wie, że ja zawsze daję dymisję wielbicielom, którzy mnie nudzą. No ale się dajmy, moi państwo, narzeczeni naprzód fela obok Ewelinki. O nie, zaprotestowała blondynka. Siądę na końcu, bo babcia nie pozwala mi siadać przy narzeczonych. Baron z większą elegancją aniżeli zręcznością podsadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej. Potem wdówka zajęła miejsce obok barona, Starski obok narzeczonej, a panna Felicja obok Starskiego. Prosimy, odezwała się wdówka do Wokulskiego, zbierając fałdy swoją ponsową suknię, która rozesłała się na połowie ławki. Wokulski usiadł naprzeciwko panny Felicji i spostrzegł, że dziewczynka patrzy na niego z pełnym zachwytu podziwem, rumieniąc się co chwilę. Ta dziewczynka jej zapowiedział tego, że ona taka sama będzie, nie? Jak ci inni. Czy nie moglibyśmy prosić pana Ochockiego, żeby lejce oddawał stan Gretowi? Moja pani, cóż mi pani wiecznie robi jakieś awantury, oburzył się Ochocki. Właśnie, że ja będę powoził. Więc daję słowo honoru, że wbiję pana, jeżeli nas wywrócisz. To się jeszcze pokaże, odparł Ochocki. Przekomarzania słowne. Słyszeli państwo, ten człowiek mi grozi, zawołała wdówka. Czy nie ma tu nikogo, kto by się za mną ujął? To mówi Wąsowska. Ona wprowadza tę grę. Ona tutaj steruje tymi ludźmi, a jednocześnie sama jest trochę, to jest tandetne, no. Nie oszukujcie. Nie? Siedzimy i ona mówi, czy ktoś mnie przed tym człowiekiem uchroni? Znaczy, patrzcie na mnie. Już nie tylko Wokulski będzie tutaj ważny. Ona jest mu równa w tej narracji, w szokowaniu chociażby. Ona też by jadła sandacza inaczej niż trzeba. Ja panią pomszczę, wtrącił Starski dosyć lichą polszczyzną. Przesiądźmy się we dwoje do tamtego powozu. Piękna wdowa wzruszyła ramionami, baron znowu całował rączki swojej narzeczonej, która uśmiechając się rozmawiała z nim półgłosem, ale ani na chwilę nie straciła wyrazu smutku i obawy. Podczas gdy Starski przekomarzał się z wdową, panna Felicja rumieniła się, Wokulski patrzył na narzeczoną. Spostrzegła to. Odpowiedziała mu pogardliwym wejrzeniem i nagle z bezbrzeżnego smutku przeszła do dziecinnej wesołości. Sama podała rękę baronowi do nowego pocałunku, a nawet niechcący potrąciła go nóżką. Jej wielbiciel był tak wzruszony, że pobladł i posiniały mu usta. Smutne to jest. I to jest genialnie zagrane właśnie w tym spektaklu Lalka. Jak dalej wygląda ta rozmowa? Co on, czemu oni jeszcze sobie tutaj gaworzą? Przecież mamy po raz pierwszy sztuczność. To jest prawdziwy teatr. Bo zobaczcie, jaki mamy układ. Mamy Wąsowską, wdówkę, która z nimi wszystkimi romansuje i flirtuje cały czas. Jednocześnie ze Starskim flirt polega na tym, że ona go obraża. Ona trochę nim gardzi, ale nie zaszkodzi poflirtować. Ochockiego cały czas wyśmiewa, bo oni są nie młodszy. Też, nie? I to jest dla niej przynajmniej tematem, który może się uwiesić i sprawiać, żeby on się czuł niekomfortowo, ale oni też cały czas flirtują. Mamy tę nieszczerą w emocjach parę Dalskiego ze swoją narzeczoną. Jest tym wszystkim Wokulski i on to obserwuje, ale przede wszystkim szuka wzrokiem kogoś innego. Beli. Też spotyka tutaj Starskiego, który wiemy, że i Ochocki też przecież, że to jest ten, któremu się podobała Izabela. Nie czuję się tutaj od razu tak pewnie, ale będzie musiał pokazać, że to on tutaj wywalczy tę rękę Izabeli, a ona też dostaje sytuację taką niepewną. Czy ona jest zazdrosna o Wąsowską? Trochę. Nie chce z nim być, ale nie chce, żeby którakolwiek z nim była. Bo przecież on jest po to, żeby mnie adorować. Czy to zły mechanizm? Czy to świadczy, że coś jest nie tak z Izabelą? Czy to jest normalne? Mi się wydaje, że każdy jest trochę psem ogrodnika. W emocjach, nikt nie jest mądry. To chyba dlatego masz oddzielnie mózg i serce. Ona wcale z nim nie chce być. Ale nawet ją przeraża to przecież, że on ją adoruje tak non-stop. I chce ją kupić. Ale jest w tym też coś miłego, że jest się dla kogoś całym światem. Tylko, że to jest dla niego toksyczne, dla niej nie. Może o to chodzi, że to jest nierówne. Może takie są te relacje. Czy gdzieś jest jakakolwiek równa relacja? Nawet Małgorzata Minclowa nie miała dobrego związku ze swoim mężem Minclem, chociaż on był przecież świetnym pracodawcą. I to ona nieustannie podrywała Wokulskiego. Pamiętacie sceny, jak on przejął sklep i ona i nagle zwaliły się atramenty, wylały, bo ona tak adorowała już Wokulskiego jako swojego męża, że usiadła mu na kolanach, co dla Wokulskiego było szokujące, gestem jakiejś czułości. I on po prostu jej nie utrzymał, nie spodziewał się tego. Bo ona zapała się za blat, jak się zsuwała z jego kolan. Ten atrament wszędzie strzelił, no i trzeba było sprzątać. To on wtedy nie miał żadnej czułości w sobie. Może w tym rzecz, że jeden ucieka, a drugi go goni. Może nie da się tak że dwie osoby kochają, tylko jeden kocha, a drugi jest kochany. Może o tym jest ta książka. Symbioza, grzyb i drzewo. Czy tutaj mamy w lalce pokazaną jakąś symbiozę? Czy jest to jakiś chociaż jeden związek? Może jest, może teraz tego nie widzę. Który jest symbiozą, który jest związkiem partnerskim? No i jeszcze trzeba zadać pytanie, czy w takiej symbiozie jest miejsce na erotyzm?